Słyszałem już często ten refren tylko wiersz i każdy raz mnie to dotyka. I tutaj zostałem już przywitany. Cieszę się z tego. I jestem wdzięczny, że mogę być tutaj w Leib Tabernacle. Ja dzisiaj do południa głosiłem o życiu i tej pewności. I mam nadzieję, że każdy z nas otrzymał tą pewność. Musicie mieć tą pewność wiary i pewność zbawienia. Przyjmuję, że już zostało to zapowiedziane, że będzie też nabożeństwo z chrztem i po prostu spoglądam za tym, że chrzest jest bardzo ważny. Spróbujemy być tak szybcy, jak to się da. Jestem zmęczony i wcześniej tu przyszedłem. Billy powiedział do mnie, czy nie chcesz dziś wieczorem wcześniej przyjść? Ja zapytałem, co to znaczy wcześniej. I od czasu, gdy przeszedłem z czasu do wieczności, nie mam już żadnego czasu. Ja nie mierzę tego czasu zbytnio. I ten Jimmy, który nagrywa te kazania, niechby Bóg go błogosławił. Często pytam się, jak ci ludzie mogą słuchać. W każdym razie te poselstwa osiągają wiele ludów na całym świecie i są tłumaczone, przetłumaczane na te inne języki i są błogosławieństwem dla wszystkich. Te urządzenia biegną dzień i noc, aby kopiować. Właściwie są sprzedawane, ale tylko po to, aby mogli przeżyć, zarobków w tym nie mają. Te książki i tak dalej są do dyspozycji postawione bezpłatnie. I ciągle znowu spotykam ludzi, którzy mówią, słyszeliśmy kasetę czy taśmę, zostaliśmy zbawieni, inni mówią, zostaliśmy pobłogosławieni. I to jest powodem, dlaczego to rozsyłamy, aby wielu było pomożone. Ja chcę przeczytać miejsce pisma z Rzymian 8:32 i potem przejdziemy bezpośrednio do poselstwa. Rzymian 8:32. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał nam z nim darować, nie miał z nim darować nam wszystkiego. Ja dzisiaj do południu mówiłem o tym, mianowicie o tej pewności. I dzisiaj wieczorem chciałbym mówić o tym, że On nam wszystko darował. Pomódlmy się przedtem. Panie, my zgromadziliśmy się tutaj w tym celu, aby o Tobie mówić, śpiewać i składać świadectwo o Tobie, aby Ciebie uwielbiać i Twoje imię czcić. Prosimy, abyś Ty pobłogosławił nasze zgromadzenie i aby Twoja wielka obecność przyszła i aby darowała nam to, co Bóg od nas oczekuje. Nasze prośby przynosimy Tobie. Prosimy też o to, abyśmy się mogli do Ciebie przybliżyć i byli bardziej złączeni z Tobą i otrzymali uzdrowienie ciała i tak wiele rzeczy. Ty znasz je wszystkie. I cokolwiek porusza nasze myśli, o Panie, gdybyśmy Ciebie nie mieli jako Ojca Niebieskiego, nikogo byśmy nie mieli, do kogo byśmy mogli przyjść i odłożyć nasze ciężary, gdyby nikt nie poniósł naszych grzechów, co byłoby wtedy? Dlatego tak bardzo się cieszymy, że tak błogosławisz i miłujesz nas. Jesteśmy za to wdzięczni. Panie, nawet gdy nie jesteśmy w stanie tego właściwie wyrazić, Ty znasz nasze serca i my prosimy Ciebie, pozwól nam znaleźć łaskę przed obliczem Twoim i w śpiewaniu, w modlitwach, w głoszeniu, w naszym nastawieniu, abyś Ty mógł nam wszystko darować, czego potrzebujemy. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Jutro do południa będzie szkoła niedzielna i jutro wieczorem będzie ostatnie zgromadzenie tych rozbudzeniowych zgromadzeń. Nie koniec rozbudzenia, tylko koniec tych zgromadzeń rozbudzeniowych. To rozbudzenie ma dalej być kontynuowane. Gdybyście prosił waszą uwagę, niepodzieloną uwagę i zaufanie darowali. Chcę mówić na ten temat, że wszystkie rzeczy zostały nam darowane. Chcę to nauczać tak, jak w szkole, w lekcji szkoły niedzielnej. Wiecie, nie jestem kaznodzieją, muszę to robić jak potrafię, tak dobrze jak potrafię i zgodnie ze słowem to przedkładać. Ja proszę was, abyście nie potknęli się o to, ale wierzyli. Ja wierzę, że wiem, co mówię i głoszę. Jest napisane, ja wiem, w kogo wierzę i my dożyliśmy tego. Dzisiaj do południa przyszedł grecki kapłan czy ksiądz, pochodzi z baptystycznego zboru, bardzo fajny charakter i on chciał uczynić głębokie doświadczenie z Bogiem i on słyszał o innym greckim kapłanie, który już przyszedł do Pana i ten tato tego człowieka jest wysokim nauczycielem w Grecji i ten człowiek słyszał pewną taśmę, wpierw to skrytykował, a potem przyszedł i dał się ochrzcić i otrzymał Ducha Świętego. I on powiedział, bracie Branham, ja wiem, że ty nie znasz greckiego i jak mogę stwierdzić, że twój angielski nie jest zbyt dobry, ale gdy ktoś zna grecki i on jako nauczony, on powiedział, to przedłożenie w twoich kazaniach jest według greckiego po prostu doskonałe. Widzicie, to jest Duch Święty, który to wszystko sprawia. To jest fenomenalne. I gdy się nawet tego nie wie, ale Duch Święty to wie i on spaja te rzeczy ze sobą nawzajem. I ja mam nadzieję, że tego brata raz poznacie. On może nam być wielce pomocny. Proszę i módlcie się za nas. Wszystkie rzeczy, my nie możemy o wszystkich rzeczach mówić, ale wszystkie rzeczy są nam przez Chrystusa darowane. I gdy On swego jednorodzonego Syna nie oszczędził, o ile więcej przez Niego nam wszystko da. Gdy jesteśmy gotowi, to przyjąć. O wszystkim nie będę mógł mówić, ale o pewnej szczególnej rzeczy, o wszystkich tych rzeczach, które On darował. Zobaczcie, mianowicie przebaczenie. Miłuję to słowo przebaczenie. Właściwie to słowo znaczy być uwolnionym od winy. Jakim doświadczeniem jest to, które dożyliśmy? Można to, aby być uwolnionym od winy. Nie, że próbuję się odwrócić od tego przez jakąś psychologię, ale przebaczenie, otrzymać przebaczenie tak, że ta sprawa jest po prostu załatwiona, zapomniana. Nie tylko się odwrócić, wtedy moglibyście się znowu do tego zwrócić, jak na przykład to jest z grzechem. W Starym Testamencie grzech został zakryty, ale teraz jesteś odłączeni od grzechu i grzech został wrzucony do morza zapomnienia. W morze zapomnienia i Bóg już na to nie wspomina. Ja wiem, że tutaj na tym podium nie można mówić jakichś dowcipów, ale tylko po to, aby pewien punkt wznieść czy podkreślić. Mi raz zostało coś następującego opowiedziane. Była pewna młoda dama, ona miała ojca czy tatę, który dożył naprawdę Boga. I każdy raz, gdy czytał Biblię o przebaczeniu grzechów, był tak poruszony. On płakał, uwielbiał Boga i tak dalej. I ta dama należała do pewnego towarzystwa bardzo uznanego i w jej domu, w ich domu miały te kobiety spotkanie i ten ojciec był właśnie w odwiedziny i ona wiedziała, że on jest bardzo poruszony i pomyślała, gdy jemu dam Biblię do czytania, wtedy będzie na głos, będzie głośny. Ale ja wiem, dam mu książkę o geografii i poślę go na górę, będzie sobie oglądał zdjęcia i tak dalej. I gdy to daleko to było i herbatę chcieli pić, nagle na górze coś się działo. Uwielbienie i on wołał aleluja i tak dalej. I te kobiety się dziwiły i ta córka wyszła na górę, powiedziała, tato, to przecież nie jest Biblia, to jest książka o geografii, którą tobie dałam. I on odpowiedział, ja niedawno jeszcze czytałem w Biblii, że moje grzechy zostały wrzucone w morze zapomnienia, tam, gdzie jest to najgłębsze miejsce. I teraz tu czytałem, że znaleźli miejsce w morzu, w którym nie zbadali jeszcze dna, głębokości. To musi tam być, gdzie moje grzechy zostały wrzucone. I wtedy uwielbiałem Pana. Dlatego, widzicie, nie tylko na stronę usunięte, ale zgładzone, zabrane. Nie tylko na bok usunięte. Widzicie, przez przebaczenie zostaliśmy uwolnieni nie przez psychologię, nie przez jakiś statut, jakiejś nauki, czy jakieś poruszenie uczuć, ale my zostaliśmy uwolnieni przez moc Golgoty. Nam zostało dane przebaczenie, jesteśmy wolni. O, co to znaczy być wolnym? Ten ciężar z waszych ramion został zabrany, jesteście wolni. Miałem niedawno małe przeżycie, chcę to opowiedzieć tutaj, nawet gdy to nie jest całkiem pasującym. 5 lat nosiłem wielki ciężar. Wiecie, to przyszło od rządu i oni chcieli na mnie coś znaleźć, aby mi coś zarzucić. I także te zgromadzenia w przeszłych 16 latach i tak dalej. I oni rzeczywiście wszystko badali, gdzie ludzie wystawiali czeki w tych zgromadzeniach na pokrycie kosztów w tych różnych zgromadzeniach i tak dalej. I wtedy z tego urzędu skarbowego mnie sprawdzono i miałem zapłacić podatek i to było wiele tysięcy dolarów. Wiecie, te czeki były po prostu wystawiane i to na Williama Branhama i tak dalej. William Branham. Ja podpisywałem wszystkie te czeki. Pomimo to, że zostały wszystkie do kasy zborowej włożone i powiedziano mi, gdy podpisałeś, to znaczy, że tobie to należało. Co mogłem zrobić? O, to bardzo, bardzo mnie zajmowało, zaprzątało. I według ich rachunku byłem im winien ponad 300 tysięcy dolarów w ten sposób. Ja powiedziałem, mogę wam to spłacić, mianowicie dolara na rok i gdy będę dostatecznie długo żył. I potem powiedziałem, nie, ja mój podatek zapłaciłem, te pieniądze mi nigdy nie należały. Nie mogę za to zapłacić podatku. Ale oni ciągle znowu szukali, przez lata szukali i szukali. I ktoś, kto tu siedzi, jest obecny i to mogę przed Bogiem i świadkami powiedzieć. Ani jednego punktu nie znaleźli, gdzie miałbym pieniądze użyć dla siebie prywatnie. I ten adwokat powiedział, bracie Branham, państwo chce z tobą zawrzeć kompromis, jeśli chcesz się na to zgodzić. Ja wziąłem pewnego człowieka z Minneapolis, którego zaproponował mi brat Algenbright i on był człowiekiem, który się znał na podatkach i tak dalej. I ja zapytałem, co ja zrobiłem? Ty powinieneś był lepiej wiedzieć. Ty nie oszukiwałeś, ale ty podpisywałeś, powiedział. Pomimo to, że to szło do kasy zboru, tego nie mogli wiedzieć. Tam było napisane, brat Branham, twój podpis i dla nich to było skierowane do ciebie. Widzicie, ja to wszystko właściwie oddałem i te koszty wszystkie zapłaciłem, nawet te podróże za morze i tak dalej. I on powiedział, oni chcą zawrzeć kompromis. Ja powiedziałem, ja nie wiem, czy mam to zrobić. I on powiedział znowu, ty właściwie 99% dla ciebie, ale gdzie nie mogą cię oskarżyć w tym procesie, ale im wystarczy 1%. I gdy mówią twoje imię, to było napisane i twój podpis i już twierdzą, że tobie to należało. I pomimo to, że można było udowodnić, że wszystko było włożone do kasy i do kasy zborowej. I jak wiecie, to szło przez lata, lata i lata. I on powiedział tylko jedna rzecz i powiedział mi, gdzie ten kompromis miał być zawarty. I ja powiedziałem, tego nie zrobię. I on powiedział następującą rzecz. Możemy wziąć tą sprawę. Jesteśmy twoimi adwokatami. Możemy i ty masz szansę i my możemy powiedzieć, to są dary, za które żadne usługi nie były wykonane i tak dalej. Ja powiedziałem, słuchaj, ja nie miałem przedtem siwych włosów, teraz je mam. Tylko ta myśl, że będę obwiniony, jak gdybym był złym człowiekiem, czy zrobiłbym jakieś rzeczy. I to robią z kaznodzieją, który innych woła do Chrystusa, aby byli wyratowani od tych kryminalnych rzeczy. A teraz robią ze mnie takiego człowieka. I wszyscy ci, którzy robią reklamy na papierosy i tak dalej, te wszystkie rzeczy, mogą odpisać swoje reklamy i tak dalej, a mnie chcą w ten sposób się ze mną obchodzić, to nie jest sprawiedliwe. Państwo niech inaczej to rozstrzygnie. Ja powiedziałem, Bóg tą ostatnią decyzję podejmie. I ten adwokat powiedział, panie Branham, jestem wdzięczny za to, niczego nie mogli znaleźć, ale jeżeli ciebie dostaną na rozprawę, wtedy twoje imię będzie stało w gazecie w całym narodzie. I co wtedy? I obojętnie, jak niewinny jesteś i jak to jest udowodnione, przed ludźmi będziesz winien. Tak jak to zrobili z tym miłym bratem baptystą, który swoją żoną osądzał i powiedział, że która powiedziała, że on przyszedł do jej domu i chciał jej coś zrobić. I ten kaznodzieja mógł udowodnić przed całym zgromadzeniem, że on 150 kilometrów był oddalony w tym dniu od tego miejsca. Pomimo to, to tam była rozprawa w sądzie i to stało napisane w gazetach. I on chciał tą kobietę oskarżyć i tak dalej. Czytaliście to. Jego imię było w gazetach i ludzie mówili, widzicie, 70% Amerykanów mówiło, dlaczego musiało to tak być? Zobaczcie, ale gdy się robi reklamę jakichś papierosów i tak dalej, wtedy żaden człowiek się nie gniewa. Zobaczcie, i on mi powiedział, będzie potrzeba wiele pieniędzy. Miałem mniej więcej $75, a oni żądali 40 tysięcy. Ja powiedziałem, co zrobiłem? I poszedłem do domu i powiedziałem mojej żonie, żono, przygotuj dzieci, będę teraz chodził na żebrać. Nie mogę już głosić, to jest zbyt wiele. I ja powiedziałem, niczego nie zrobiłem, gdzie bym się przewinił, pomimo to mnie mają, że jestem winien. I ona zachowała się bardzo, bardzo odważnie. Objęła mnie swym ramieniem, powiedziała, pomyśl o tym, Billy. Jeżeli teraz się oddalisz, będziesz tchórzem. Postaw się, staw czoło tej rzeczy. I ja poszedłem do mego pokoju i powiedziałem, panie, co mam zrobić? I potem przyszło to pismo. Pewnego dnia zapytali go, czy jest to właściwe, żebyśmy płacili podatki? I wiecie, dajcie cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co jest Boże. I tak zobaczyłem w tym miejscu w Biblii. To sprawdziłem i tam posłał Pan Piotra i powiedział, pierwszą rybę, którą złapiesz, weź te pieniądze i zapłać podatki za mnie i za ciebie. I to była tam wpłata i to wystarczyło. Zarzuć wędkę i pierwszą rybę, którą schwycisz, otwórz jej usta i weź pieniądze. Zapłać za mnie, za ciebie, abyśmy nie byli zgorszeni. Ja powiedziałam, o Boże, to jest wspaniałe. Ty masz z pewnością jakąś rybę dla mnie, ale nie wiem, gdzie jest, jak mam to zrobić. Ale ten brat, który tu siedzi, ja potem tych 40 tysięcy pożyczyłem od tego brata, który tu siedzi i powiedziałem, za 10 lat spłacę ci to. Nie wiem jak. Ale wiem, że Bóg ciągle jeszcze ma te ryby. Wszystko należy Jemu. Więc poszedłem do domu i potem na tym czeku, który mi został wypisany, napisałem w pełni wyrównane. I potem zadzwoniłem do banku i oni powiedzieli, tak jest, byli, wszystko jest w porządku, teraz jesteś wolny. Dla mnie to było czymś wielkim. Ja objąłem mą żonę, powiedziałem, żono, zostało mi przebaczone, wszystko jest załatwione. Mogę teraz iść, gdzie chcę, ten ciężar jest ode mnie zabrany, jestem wolny. Co za sprawa to jest, gdy komuś jest przebaczone. Więc i moje grzechy były taką sprawą. Nie mogłem sobie pomóc. Zostałem narodzony z naturą Adama. Potrzebowałem przebaczenia i otrzymałem je. O, gdy zostałem uwolniony, tak się cieszyłem i ciągle jeszcze jestem szczęśliwy. Gdy ludzie grzeszą, wtedy przeszli przez tą wielką przepaść. I ta przepaść jest między nimi i Bogiem, odłączeni od Boga. I nie było możliwości powrócić z powrotem do Boga. Oni byli absolutnie ponad tą przepaścią na drugiej stronie. Nie mogli powrócić z powrotem. I potem Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, On w swej cudownej łasce On znalazł tą zastępczą ofiarę, aby zająć miejsce winnego, ale w tej krwi była ta jedyna cena, która mogła być zapłacona. Nic innego jako cena nie płaciło. Nic innego nie było wtedy i niczego nie ma teraz. Niczego innego. Tylko we krwi była ta cena za tego, który był winien. To ta pierwsza decyzja Boża była, aby ludziom przebaczyć na podstawie przelanej krwi. I Bóg nie może drugiej decyzji czynić przeciwko swej pierwszej. Wtedy byłaby jego pierwsza decyzja przewrotna, a to się nie da. Widzicie, Bóg ma tylko jedną drogę. I to jest ta droga przez krew. Jego decyzja jest doskonała i wieczna. Bo On jest Bogiem i Jego Słowo jest wieczne. Jego decyzja zgodnie z Jego Słowem, to oboje jest doskonałe. Nie możecie niczego dodać, niczego odjąć. Od tego czasu jest to jedynym Bożym miejscem i sposobem, aby mieć społeczność z ludźmi. I tam w ogrodzie Eden była ta społeczność, ale od upadku było to jego decyzją, aby to zbawienie i przebaczenie przyszło przez przelanie krwi, aby móc przyjść do społeczności z nim. To jest to jedyne miejsce, gdzie Bóg spotyka grzeszników i my wszyscy jesteśmy z natury grzesznikami i potrzeba było ofiary, aby ta krew była przelana, abyśmy mogli z powrotem przyjść do społeczności z Bogiem. Innej drogi nie ma. Od Adama aż do teraz ludzie próbowali swój własny, jakąś zastępczą rzecz znaleźć. Ludzie ciągle znowu próbowali i to rozpoczęło się z tymi liśćmi figowymi aż do wykształcenia i tak dalej. Zawsze próbowali jakieś zastępstwo znaleźć. Adam wyraził to, co jest w człowieku, mianowicie z tymi liśćmi figowymi, ale od tego czasu budowali wieże, budowali miasta i czynili ołtarze dla bożków i tak dalej, i zakładali denominacje i to naukowe rzeczy czynili. Ale wszystko pozostaje pomimo to przed Bogiem w tym starym. Tylko tak, jak Bóg to uporządkował, tylko tak możemy do Niego przyjść. On przyjmuje ludzi na podstawie przelanej krwi. Tam jest społeczność, tam jest ta możliwość, aby przejść przez tą przepaść. Nie przez religijne denominacje, czy jakieś święte miejsca, czy jakieś świątynie i tak dalej, ale przez przelaną krew baranka. To jest jedyna droga z powrotem. Głoszenie o krzyżu i ukrzyżowanym. Widzicie, to jest Boża przygotowana droga, aby grzesznicy mogli do Niego przyjść, aby mieć społeczność z Nim, mogli mieć społeczność z Nim. Przez wszystkie te lata ci sprawiedliwi przez tą decyzję Bożą przenikali do życia. Ci przez Boga usprawiedliwieni nie piszą i argumentują o tym. Oni przyjmują Bożą decyzję. Oni nie chcą niczego dla siebie uczynić. Oni są tylko zainteresowani w tym, co Bóg dla nich uczynił i pozostają z tą decyzją Bożą. Tak żyją ci sprawiedliwi przez wiarę, bo to jest ta droga, na której przychodzą sprawiedliwi do życia. Nie, że oni coś zmieniają, to byłoby znowu niesprawiedliwym. Nie. Ale tak jak Bóg ten program uczynił, aby postanowić tą społeczność z Nim przez przelaną krew. Job i ci patriarchowie. I jak na przykład Job. Ja myślę, Job był napisany zanim było napisanych tych 5 ksiąg mojżeszowych, tak jest uczonym. Może to jest najstarsza księga Biblii. Gdy Job przyjął tą ofiarę krwi, pomimo to, że jego sąsiedzi i członkowie zboru byli przeciwko niemu i powiedzieli, on potajemnie zgrzeszył, ale Job wiedział, że mógł pozostać wytrwałym, dlatego że czynił to, co Jahwe od niego żądał. On wiedział, że swą ofiarę złożył ze szczerym sercem. Abraham tak samo. On na podstawie przelanej krwi uwielbiał, modlił się. I tak samo Izrael pod przelaną krwią. Widzicie, nigdzie indziej nie było to możliwym. Tam były modlitwy i dziękczynienie przed Boga przyniesione. To jedyne miejsce, mianowicie, gdzie zbawienie dla nas się stało. I to jest przez przelaną krew to się stało. I ja w tym zgromadzeniu Orala Robertsa głosiłem pewnego wieczoru o tych 7 pręgach, które były wkładane na tą ofiarę. Mówiłem o tym i gdy na przykład grzesznik przyszedł, aby przed Panem stanąć, wtedy musiał wiedzieć, że coś na jego miejsce umarło, aby jemu przygotować miejsce, drogę. I jakiś człowiek, który kiedykolwiek będzie miał społeczność z Bogiem, musi poznać, że zastępczo ktoś za niego umarł i poniósł jego grzechy, aby była odnowiona ta społeczność z Bogiem. Trzeba to rozpoznać. Bóg spotyka człowieka tak pod tą przelaną krwią. Obojętnie co próbujemy i mówimy, należymy tu i tam, to nie płaci, to nie będzie skutecznym. Tylko tam Bóg spotyka tego wielbiciela pod przelaną krwią. Bóg pełen łaski i miłosierdzia. Jak często już mówiłem, On zamiast ludzi dawał umierać zwierzętom. I przyjmijmy, że naprawdę szczery Żyd w Starym Testamencie rozpoznał, że nie ma społeczności z Bogiem i że stał na zewnątrz. I potem oni takie wyszukane zwierzę z trzody wzięli najlepsze. I nie mogło tam być żadnej skazy, bo kapłan musiał to oszacować i tak dalej. I to musiał być baranek na tą ofiarę za grzech i to musiał być doskonały baranek. Tak jak Jezus był barankiem bez skazy i ten kapłan, który przyszedł, Żyd, i on składał tą ofiarę za grzech i to było w szczerości tam złożone za tego, który tam stał. On poznał swoje grzechy, wiedział, że przewrotnie postąpił i tak dalej, i przekazał to kapłanowi i położył swe ręce na tą ofiarę. Co zrobił? On się zidentyfikował z tą ofiarą. Czy zrozumieliście, co myślę? I wtedy ta krew została przelana i ten Żyd mógł po złożeniu tej ofiary odejść usprawiedliwiony i wiedzieć, że spełnił te warunki, które postawił Jahwe. I gdy dzisiaj chrześcijanie by zrozumieli, że ich grzechy mogą być właściwie przebaczone, mianowicie tylko tam, gdy z wiarą spoglądają, w wierze spoglądają na Golgotę i co tam się stało, przyjmą dla siebie osobiście. Nie jakieś przekazy, nauk mogą to uczynić, nie jakieś szkolenie czy wykształcenie jakiegoś systemu. Żadna droga naukowa nie może tego uczynić, ale tylko i jedynie może stać się to przez przelaną krew baranka. Tak to przyjmujemy. I ten dany człowiek odszedł i uczynił, co Jahwe żądał, i on został usprawiedliwiony, bo on uczynił wystarczająco, mianowicie to, co Jahwe żądał. I wtedy czuł przez wiarę, że został usprawiedliwiony przed Panem. Więc słuchajcie teraz dokładnie. On może teraz wziąć Boga za słowo, był szczery i w szczerości to uczynił, bo Bóg tak to postanowił i żądał. Więc to było cudowne. On wiedział, że został usprawiedliwiony, bo spełnił to, co Bóg żądał, mianowicie zgodnie ze Słowem. To Słowo to żądało za jego usprawiedliwienie i on to uczynił. Więc w końcu to było cudowne na początek, ale potem stało się to rodzinną tradycją. O, mam nadzieję, że rozumiecie, co myślę. Wtedy Żydzi składali ofiary tylko dlatego, że inni ofiarowali. I to stało się tradycją. I mówiono, ach, może zgrzeszyłem, powinienem wziąć baranka. Tam nie było żałowania, ani już nie było takiej szczerości w tej rzeczy. To było tylko rytuałem. Po prostu czymś, co stało się jakąś formą. Wzięto te zwierzęta i ofiarowano je, ale nic z tego nie otrzymywano, dlatego że nic tam nie wkładali w tą rzecz. Pomimo to, że na zewnątrz szli za tym, co Bóg żądał, ale oni nie czynili to ze sercem, z tym pierwotnym znaczeniem. Oni byli fundamentalni, posłuszni dla litery, ale to nie było z tą samą szczerością w posłuszeństwie, tylko jakiś rytuał. Widzicie, oni szli za tradycją i może się tutaj trochę zatrzymam. Zobaczcie, co właściwie chcę powiedzieć. Dzień w dzień, wieczór po wieczorze. Nie, że mam coś przeciwko metodystom, baptystom, prezbiterianom i denominacjom, ale wy to straciliście, coraz mieliście tą szczerość. To coś, co powinniście mieć w waszym uwielbianiu. to stało się jakby rodzinną tradycją. Przychodzimy do zgromadzenia, pyta się, czy wierzysz w znowu zrodzenie? Tak. Czy wierzysz w to? Tak, tak, wierzę. Ale gdzie jest ta szczerość w tym? Gdy składano ofiarę za grzechy i przyjmuje się wieczerzę pańską, i każdy przyjmuje dzisiaj, kto chce. Ten pije, tamten pali, bierze żonę innego i kobiety robią, co chcą. Pomimo to przyjmują wieczerzę pańską. Czy nie zrozumieliście, że to się nie da? Biblia mówi, kto je w niegodny sposób i pije, ten je i pije na swą własną zgubę i przewinia się we krwi i ciele Pana. Zobaczcie, straciliśmy tą szczerość. To jest coś przewrotnie, niewłaściwie z nami. Nasze uroczyste zgromadzenia nie są takie, jakie kiedyś były, jakie raz były. Może jest to, powinno być to powiedziane. My nie możemy sobie w tym pomóc. Potrzebujemy pomocy. Nawet gdy jakieś kazanie się rozlega, widzicie, nie tutaj, ale na wielu miejscach dzieje się to ciągle znowu. Gdy trochę dłużej głoszę, to już ciąga się mnie za marynarkę i chcą, żebym skończył. Rozchodzi się przecież o Słowo Boże. Wcześniej miało się zgromadzenia na ulicy, aż podspływał aż do butów. A gdzie są dzisiaj zgromadzenia czy nabożeństwa na ulicy? Żadnego śpiewu. Co się dzieje? Gdy dzisiaj jest jakaś modlitwa, wtedy modli się za prezydenta i za wszystkich innych i tak dalej. Gdzie została ta główna rzecz, słowo i szczerość? Stracili interes o to. Bardzo szanuję świadectwa i muzykę, ale to nie jest ta sprawa. Potrzeba zwiastowania krzyża i obrzezania przez ducha, aby życie mogło wzejść. Powstać. Tam musimy szukać nowej, na nowo szczerości i znaleźć ją. Widzicie, ten czas nadszedł. Gdzie jeszcze jest szczerość? Dzisiaj tak wiele weszło do zboru. Wszystko jest letnim. Gdzie jest ta głęboka szczerość? Pewien kaznodzieja powiedział mi, ty stracisz twą służbę, gdy będziesz tak głosił. Ja powiedziałem, Bóg ją mi dał. I gdy głoszę, gdy to stracę, wtedy coś zaniedbałem. Bóg potwierdzi swoje słowo i uwielbi to. Ta szczerość jakoś została stracona. Mały interes. To powinno być jak rok łaski. Rok zbawienia, bo my wiemy, jesteśmy pozytywni w tych rzeczach, które głosimy. To powinno tak być, że Shreveport tutaj był rozbudzony i wszystko powinno być napełnione. Okna powinny się otworzyć i ludzie powinni wołać, co dożyli z Bogiem przez Ewangelię. Ludzie na ulicach powinni składać świadectwo o mocy Bożej. Pomimo to wierzymy w to, co mówimy. Ale tą szczerość i entuzjazm straciliśmy. To jest prawda. To się zgadza. I nie powrócimy z powrotem do tego, aż nie powrócimy do tego miejsca, do tego punktu i nauczymy się szanować to, co Bóg nam darował i uczynił, przygotował drogę dla nas i powołał nas i potwierdził przez swojego ducha i słowo, że nas przyjął i dał nam tą pewność. Co za tragedia to jest. Ten zbór, że widzimy zbór w tym stanie. Nie mam nic przeciwko zborom. Rozumiecie z pewnością, co myślę. Oni niczego już nie żałują. Po prostu tylko rytuały, forma. Ale Izrael używał to słowo, te przykazania, tak jak zbór to dzisiaj czyni. Oni powołują się na Biblię, ale już żadnej szczerości w tym nie ma. I gdy Izrael rozpoczął brać to słowo i te przykazania i czynił z tego rytuały, to Bogu się nie podobało, który dał to słowo. W tym czasie to było, że oni czynili rytuały ze słowa, ale to było wtedy, gdy Izajasz wystąpił. Możecie to u Izajasza 1 przeczytać. On został posłany do Izraela. Oni go nienawidzili i później go rozcięli piłą. Ale co on uczynił? On przyniósł im to słowo. Powiedział, Bóg już nie może znieść zapachu waszych uroczystości czy świąt. Tak to było. Wtedy. Co to było? To były święta, które Bóg postanowił. Nów, sabat, ofiara za grzech, wszystko. Bóg to tak postanowił, ale oni zrobili z tego tradycję. To się zgadza. O zboże, widzicie, co to sprawia, co łamie serce kaznodziei. On nam darował przeżycie zielonych świąt. Oni zrobili z tego tradycję. Gdzie jest ta szczerość w zboże? Gdzie to pozostało? O, gdzie to jest? Gdzie ona jest? Gdzie jest ta szczerość w większości? Ludzie nie mogą już składać świadectwa o tym. Nie chcą tego nawet słuchać. Oni chcą kogoś, kto jest trochę bardziej, lepiej wypolerowany. Naturalnie. Tak jak to wtedy było, tak to jest i teraz. Bóg posłał im wtedy Izajasza i on nie brał żadnego względu. On im zarzucał to, co czynili. I ten prorok, on po prostu powiedział, co miał do powiedzenia. On powiedział, Bóg nie znosi już waszych darów i ofiar. Co oni uczynili? Wszystko zanieczyszczyli po prostu, że pomimo to, że przynosili ofiary. Dlatego to zanieczyszczyli, dlatego, że bez szczerości przyszli do tej sprawy. On powiedział, wasze przekazy i tradycje zabrały tą moc z tych przykazań. I dzisiaj nasze tradycje to uczyniły. One zabrały tą moc z naszego uwielbienia i te tradycje to uczyniły. On powiedział. I może mówicie, to odnosi się do tego i tamtego zboru. Nie, to jest odnośnie nas wszystkich, wszystkich zborów. Wasze tradycje was odcięły od tej mocy. Widzicie, Jezus powiedział, kto wierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony. Dzisiaj została zrobiona z tego tradycja. Widzicie, i Bóg nie może tego znieść. Powodem tego, dlaczego ten wielbiciel może przyjść, dzisiaj to jest czynione w pewnej formie. I my jesteśmy winnymi tego, tak samo jak wszyscy inni. Zrobiliśmy z tego formułę, zamiast brać poważnie te przykazania Boże. I niedawno, gdy te ruchy się rozpoczęły, co się stało? Poruszano się naprzód i potem uczyniono z tego jakiś przekaz. Zamiast zgromadzić braci, ciągle znowu byli rozdzielani. I czasem jest to tylko czynione po to, aby się odróżniać od innych, a nie w miłości. Musicie ze szczerością przyjść. Nie ma już prawie właściwej szczerości. Ludzie przychodzą do ołtarza. Przychodzą, gdy jest muzyka, gdzie są oklaski i ruch w jedną, w drugą stronę w sali. I może mówią w językach i tak dalej. Ja wierzę w to. Wierzę, że jest się poruszonym. Wierzę, że można klaskać w ręce. Ale jeżeli za tym nie ma przeżycia, jeżeli nie jest szczerość z tym złączona i nie mam tej świadomości, pewności, że Jezus Chrystus mnie oczyścił, co wtedy? Nie dlatego, że pani Jones to czy tamto zrobiła, ale coś w was stworzyło to nowe życie w was i wiecie, że wasze grzechy są przebaczone i radość w Panu jest w was i to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wtedy macie tą błogą pewność. Zobaczcie, gdzie jest ta szczerość. wierzę, że ludzie mogą się radować, biegać w jedną, w drugą stronę i mówić w językach i nie być zbawionymi i wiele więcej. Ale nie możecie to wszystkiego tak sklasyfikować. Musicie rozróżniać. Ale są jeszcze szczerzy, którzy naprawdę przychodzą i Boga naprawdę dożywają i te rezultaty to udowadniają, dlatego że szczerze szukają tego i przychodzą do Pana z wiarą w przelaną krew i wtedy otrzymują to właściwe. Ci inni tylko naśladują. Wiecie, te imitacje wszędzie się dzieją. I te rzeczy według rozumu. Gdy przychodzicie i szukacie Ducha Świętego, wtedy przyjdźcie, niechby Duch was ożywił. I jak Piotr pisze w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, aż dojdziecie do pełnej męskości Chrystusa. I to ostatnie jest miłość. I potem przez Ducha Świętego zostaniecie zapieczętowani. Zobaczcie, tak jak wczoraj wieczorem powiedziałem, nie, że po prostu jakaś wrona weźmie parę piór od indyka i powie, jestem indykiem. Nie, to musi być od wewnątrz i być prawdziwym. Widzicie, niektórzy próbują coś na zewnątrz zmienić. Nie. Dlatego, że oni obserwowali, jak inni coś robili i znowu lądują w jakimś rytuale. Nie. To musi się stać wewnątrz. To jest życie. I tam przychodzi do waszego życia oczyszczenie i uświęcenie. Zobaczcie. Izajasz im wtedy to powiedział. I on mówi, Bóg zakrywa swoje oblicze przed wami i waszymi ofiarami. Wy macie wasze rytuały, waszą formę. Czynicie, co powiedział, ale nie czynicie tego szczerze. I dlatego te ofiary nie były przyjemne Bogu. I gdy w ten sposób się modlicie, Bóg nie wysłucha. O Boże, zmiłuj się nad nami, abyśmy we właściwy sposób rozpoczęli. Bóg powiedział, i gdy jesteście właściwi we słowie, a jeśli nie czynicie tego w miłości i szczerości, wtedy Bóg zakrywa swoje oblicze i nie wysłuchuje modlitw. Widzicie, tak to jest. O, mówicie, ty mówiłeś tylko o Starym Testamencie. Dobrze, przejdźmy do Nowego Testamentu. Drugi do Tymoteusza 3. Duch Święty ostrzegł nas, że w ostatnich dniach zbór odstąpi od szczerości i wiary i będzie miał tylko formułę pobożności, ale będzie zaprzeczał tą moc, która idzie z tymi prawdziwymi, tą formę pobożności, ale zaprzeczają tą moc. Widzicie, tak to jest. Bóg nienawidzi religii bez mocy. I każda religia, która nie ma Chrystusa w sobie, jest bezsilna. I każda religia, w której jest Chrystus, jest pod Jego własną krwią i ma moc w sobie. Mówicie, Bóg nienawidzi religię bez mocy? Naturalnie, te uroczyste zgromadzenia są mi nieprzyjemnym zapachem. On mówi, nie podobają mi się. Zobaczcie, on powiedział nam, bogatemu zborowi oblubień w Laodycei, powiedział, dlatego że jesteś letni, wypluję cię z ust moich. Widzicie, tam doszliśmy. O, niechby Bóg posłał nam Izajasza, człowieka, który by nam powiedział, o co się rozchodzi, który by zawołał głośnym głosem. Czy myślicie, że on byłby przyjęty? Z pewnością nie. Pomimo to wołałby. On by podniósł swój głos. Bóg nie lubi bezsilnie religii. Bóg chce objawić moc, chce szczerość. Szczerość przynosi prawdziwe uwielbienie, nie jakąś formę, ale prawdziwe moc w uwielbieniu, tak, że będziecie mieli pewność, że przeszliście ze śmierci do żywota. Bóg chce urzeczywistnić swe słowo przez swą moc i gdy zbór zaprzecza jego mocy, jak może Bóg potwierdzić swe słowo przez moc, gdy zbór to usuwa i mówi, tego już nie ma. Jak może Bóg wtedy potwierdzić swe słowo i to uczynić między ludźmi, gdy oni to zaprzeczają, że on to czyni? Widzicie, oni mogą iść przez wszystkie rytuały. To nic nie pomoże. Zobaczcie, co się dzieje. Bóg chce to uczynić przez moc Ducha Świętego i Jego Słowo potwierdzić, lecz zbór to chce uczynić. I oni chcą Ducha Świętego zaprzeczać, a sami stać jako wielkie organizacje i mieć wiele członków, obojętnie czy są grzesznikami, czy są pijani i tak dalej. Jeśli tylko zbór przez to wzrasta. Objawienie nam mówi w 17 rozdziale, że ta jedna była cudzołożnicą, a te inne były jej córkami i to szydercze imię i te zbory córki. Wszystko dzisiaj jest widoczne. Wszyscy chcą tylko przystąpić do zboru i myślą, że przez to są zbawieni, zamiast przyjść do tego, który tylko sam może dać zbawienie. To są imiona szydercze, wyszydzające Boga. Widzicie, jest tak wiele, setki denominacji, wszędzie szyderstwa odwrócili się w ludzkie przekazy, ale gdzie jest ta moc? Mówicie, jest wiele mocy, tańczono w duchu i tak dalej. I potem nie macie dosyć wiary, aby ból zęba był uzdrowiony. To nie jest jakaś moc, to są błogosławieństwa tylko. Jest to wielka różnica między błogosławieństwami i mocą. Błogosławieństwa przychodzą ponad wszystkich sprawiedliwych, niesprawiedliwych. Słońce świeci wszędzie. Ale musicie przyjść z powrotem do prawdy, przyjaciele, do tego, co Bóg naprawdę myślał i co powiedział. To myśli. I on wtedy rzucił, nie wysłuchał ich modlitw. Zobaczcie, przyjaciele, gdy Bóg nie oszczędził tego pierwotnego drzewa, o ile więcej te wszczepione gałązki. Musicie być szczerzy, musicie te rzeczy właściwie czynić. Bóg chce się objawić. On chce Ducha Świętego wylać i być, żeby był skuteczny w zborze, ale zbór ciągle znowu swe własne przepisy miał i tak dalej. Zobaczcie, Bóg chce Ducha Świętego posłać, aby zbór prowadził, lecz aby to mogło się stać, to jest to, aby to inne odrzucili, a to pochodzące od Boga przyjęli. Gdy odrzucacie to od Boga pochodzące, wtedy ta moc Boża nie może być skuteczna. Widzicie, to słowo, ta litera zabija, ale duch to jest, który stwarza życie. Gdy na przykład jest jakaś lokomotywa, może być tak wypolerowana, ale gdy tam nie ma pary, co wtedy? Zobaczcie, tam nie ma siły i mocy. Co pomoże stojąca lokomotywa, która nie funkcjonuje? Przed kilkoma tygodniami, mniej więcej przed 8 miesiącami, widziałem wizję. Widziałem, jak dwóch kłóciło się między sobą o zbór, przed którym mówili. Potem byli w Nowym Jorku, tam się spotkali i rzeczywiście jeden drugiego tak trafił, że tamten umarł. I ja pomyślałem, co to ma znaczyć. I potem w Colorado byłem tam w małej kabinie w Colorado i modliłem się. Powiedziałem w tych ostatnich godzinach, co się stało. I moja żona tam była, mój syn Billy Paul i synowa. Widziałem pewną damę ładnie wyglądającą. Widziałem, jak ta dama próbowała dostać się do lekarza, ale umarła. I duch powiedział, oni powiedzą, że popełnił